udało zrobić. Ja opowiedziałem o tej historii, ponieważ ona jest typowa i ona się powtarza przy bardzo wielu innych narzędziach. W lipcu w Warszawie przyszła przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen i umówiliśmy się, że na początku listopada nasze przedstawicielstwo przygotuje taki zestaw rekomendacji, sugestii dla nowej komisji o tym, co z naszej perspektywy, z naszego kraju i regionu uważalibyśmy za pilne i szczególnie ważne. Profesor Dominik Gajewski został też poproszony do przedstawienia takiej ekspertyzy, bo z Ursulą von der Leyen właśnie mówiliśmy bardzo dużo o tych sprawach. To nie jest jej temat, ale nowa komisja będzie musiała się z tym zmierzyć. I no, wśród tych rekomendacji, które przygotujemy, czy już prawie przygotowaliśmy, kwestia uszczelniania systemu podatkowego jest bardzo ważna. Mówię tu szczególnie o luce CIT, bo przy CIT, jak wiemy, potencjalny przeciwnik jest globalny i żeby sobie z nim poradzić, no to trzeba jakichś rozwiązań systemowych. Tego nie da się zrobić tylko w jednym kraju. Także to jest przykład czegoś, co da się zrobić, jeżeli zaangażuje się Komisja Europejska. I to jest pierwsza uwaga, z którą chciałbym się z Państwem podzielić, a przy okazji też zachęcić, bo może dobrze byłoby wykorzystać to momentum, zanim komisja zacznie działać, pewnie tak dobrze od nowego roku, że może jest wiele innych spraw, gdzie narzędzia komisyjne mogłyby być lepsze. Po drugie, myślę, że w tej batalii o rzetelne reguły konkurencji podatkowej chodzi o coś więcej niż o reguły podatkowe. Tu chodzi o wytłumaczenie obywatelom, jaki jest sens bycia razem, że bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy rozwiązań wspólnotowych. No bo świat jest taki, że interesów narodowych nie da się zagwarantować na poziomie narodowym tylko. I że mamy suwerenność europejską, którą rozumiemy jako warunek posiadania narzędzi do obrony właśnie swoich interesów. Oczywiście przy okazji tu trzeba powiedzieć, że jest taki nurt krytyki suwerenności europejskiej przedstawianej jako pewna opresja. No bo są tacy, którzy twierdzą, że suwerenność europejska to jest taka czapka federalistyczna, ideologiczna, która tę opresję reprezentuje. Oczywiście jest to dmuchanie balona po to, żeby było co przekuć, no bo dzisiaj już nie ma żadnej liczącej się grupy nacisku w kierunku jakiegoś radykalnego europejskiego federalizmu. Po drugie, są jeszcze tacy, którzy oczywiście uważają, że suwerenność jest wtedy, jak mamy prawo do niewypełniania traktatów, które podpisaliśmy, albo niewykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Ale to wszystko to są takie celowe nieporozumienia, które mają służyć obrzydzaniu Unii Europejskiej. I trzecia uwaga. Musimy dziś postarać się opowiedzieć Europę tym, którzy przestali ją widzieć, bo ta opowieść wcześniejsza o tym, że jest to projekt pokojowy i tak dalej, to wszystko zachowuje aktualność, ale już nie wyraża naszych współczesnych niepokojów, problemów. I to jest moim zdaniem jeden z podstawowych kłopotów dzisiejszych, że nie potrafimy wyjść z tych ograniczeń, bo z jednej strony mamy historię koniec historii, czyli właściwie wszystko będzie w przyszłości tak jak dzisiaj, przyszłość jest lepszą wersją teraźniejszości, więc właściwie nic nie trzeba robić. myśląc tak, traktując też Unię Europejską jako pewną tkliwą utopię, nie byliśmy przygotowani na to, co przyszło później, mniej więcej w drugiej dekadzie tego stulecia, kiedy przyszła moda na pesymizm i kiedy obywatele inspirowani lękami, często straszeni, szukają ukojenia właśnie w takim powrocie do murów narodowych do przeszłości. Obie te tendencje, ten naiwny optymizm, jak i ta filozofia lęku, one zamykają na możliwość wpływania na rzeczywistość. Dlatego trzeba je jakoś przezwyciężyć, bo ta pierwsza mówi, że no wszystko będzie dobrze, więc nic nie trzeba robić, ta druga nic nie da się zrobić. Chodzi o to, żeby tę eurosceptyczną politykę lęku zastąpić zwyczajnie polityką wyzwań. I to są dzisiaj chyba najistotniejsze elementy nowej tożsamości Unii Europejskiej, która nie potrzebuje opowiadania bajek i karmienia się iluzjami, tylko po prostu rozprawienia się z kłopotami, które są lepiej lub gorzej. Mamy problemy rynku pracy, systemy podatkowe, nierówności, zmiany klimatyczne czy cyfrowa rewolucja. To wszystko dostarcza impulsów, tej emocji, tej Unii Europejskiej, o której von der Leyen mówi, że chce mierzyć wyżej. Na koniec jeszcze przykład, skoro już wspomniałem tutaj też cyfrową rewolucję. Wszyscy widzimy, że giganty cyfrowe zyskały siłę, która może zagrozić naszej wolności i demokracji. Mają one oczywiście prawo korzystać z tych zgromadzonych danych, mają oczywiste prawo ulepszania swoich algorytmów, ale nie powinny manipulować nami. I żeby się temu przeciwstawić, oczywiście potrzebujemy europejskich regulacji. Z tym gorzej, bo te regulacje prawne nie nadążają za rozwojem technologicznym, za postępem technologicznym, ale dziś mało które państwo jest w stanie samodzielnie się z międzynarodowymi korporacjami mierzyć. No, ważną lekcją była tutaj historia koncernu Apple, gdzie właśnie Unia się w to wszystko włączyła, wdała się w cały ten proces i zasądziła 13 miliardów zapłaty do budżetu irlandzkiego ze względu na nieuprawnione korzyści, jakie koncern tam uzyskał. Pomijam ten bardzo skomplikowany przypadek. Chodzi mi tylko o to, że Unii chodziło tam o wysłanie czytelnego sygnału, że podatki trzeba płacić tam, gdzie się generuje zysk i że ktoś jest, kto tego pilnuje. Europa może i straciła pewność kierunku, w którym należy zmierzać. Na pewno nie podąża już ślepo za elitami, ale jednak, i tu bym się pocieszał, nie uwierzyła tym, którzy radzili, żeby wspólnotę opuścić, którzy radzili, żeby ją dzielić. I droga do odzyskania przyszłości, bo myślę, że to jest tym centralnym wyzwaniem dzisiejszej Unii, ta droga wiedzie przez wykazanie, że bycie razem ma sens, że Europa ma lepsze narzędzia niż my wszyscy z osobna do rozwiązywania dzisiejszych problemów. O wielu z tych narzędzi będziecie Państwo dziś rozmawiać. Życzę nam wszystkim pożytecznych wniosków, a Brukseli chęci do ich wysłuchania. Dziękuję bardzo.
Przepraszam za krótką przerwę. Stres, trema, proszę Państwa, przed wystąpieniem. Panie ambasadorze, dziękuję bardzo. Panowie prezesi, szanowni Państwo, bardzo mi miło gościć Państwa w murach Szkoły Głównej Handlowej, a jednocześnie mam honor i przyjemność porozmawiać z Państwem na temat raportu Centrum Analiz i Studiów Podatkowych, który został przygotowany przez zespół, który jest w ramach naszej szkoły i w zasadzie zajmuje się trudnymi problemami podatkowymi. W zasadzie, proszę Państwa, miałem całkowicie ułożoną swoją wstęp i mowę, ale chciałbym o jednej rzeczy powiedzieć. Nasz Instytut jest Instytutem Naukowo-Badawczym i z natury zajmujemy się analizami podatkowymi, które zmierzają ku analizie w zakresie polityki publicznej, polityki podatkowej, nie tylko państwa polskiego, albo w szerokim tego słowa znaczeniu. Jesteśmy Instytutem Naukowo-Badawczym i dlatego pozwoliliśmy sobie w zespole przygotować raport na temat trudny. Na temat trudny, ale wychodzimy z założenia, że nie możemy się bać rzeczy trudnych z tego względu, że jeżeli będziemy pewne rzeczy pomijali, no nie będziemy szli do przodu. Proszę Państwa, nasz raport został przygotowany pod roboczym tytułem Struktura wpływów podatkowych z CIT w Polsce w latach 2016-2018, a uszczelnienie systemu podatkowego. Dwie kwestie zaważyły, że podjęliśmy ten temat z całym zespołem analiz ekonomicznych, za co chciałbym zespołowi swojemu podziękować, pani doktor Monice Laskowcy i panu doktorowi Rafałowi Kusemu, którzy wykonali również tytoniczną ze mną pracę, żebyśmy doszli do pewnych konkluzji. Proszę Państwa, dlaczego podjęliśmy problematykę tą? Podjęliśmy, proszę Państwa, z dwóch powodów. Pierwszy powód, niewątpliwie ostatnie dwa lata to jest sukces, też trzeba tak powiedzieć, sukces, jeśli chodzi o wpływy rekordowe CIT-u do budżetu państwa i za to się należy ukłon absolutnie dla ministerstwa i całego zespołu, to nie ukrywam. Drugą kwestią, która jest istotna, a zaważyła, żeby podjąć tą problematykę, to jest, proszę Państwa, to, żebyśmy wyciągnęli wnioski, co zrobić na przyszłość. Jakie podjąć działania, żebyśmy mogli mieć a więcej, b podjąć działania, które być może będą kreowały nas na lidera w Europie. Bardzo bym chciał. Więc dlatego zdecydowaliśmy się przeanalizować kwestię struktury wpływów z CIT-u w ostatnich 2 latach. Wszyscy z Państwa otrzymaliście ten raport w wersji papierowej. Ona jest oczywiście również dostępna dla wszystkich na naszej stronie kaspu.sghwaf.pl. Każdy się może z tym zapoznać. Natomiast, proszę Państwa, ze względu na ramy czasowe, oczywiście będę chciał tylko i wyłącznie o pewnych kwestiach powiedzieć, a przede wszystkim konkluzje, które z tym płyną, bo na tym mi najbardziej zależy. Proszę Państwa, skupiliśmy się przy dwóch tezach. Dwóch tezach, które na pierwszy rzut oka sprawiają wrażenie, że można odnieść wrażenie, że będą krytyczne i że będą, ukierunkowane w mocną krytykę dotychczasowych działań. Dlatego zanim ocenimy, posłuchajmy, bo zresztą dzisiaj zobaczyłem, że prasa już wyroki niemalże wydała na pierwszych stronach gazet, dlatego też chciałbym w pewien sposób pokazać Państwu i rzucić troszkę inne światło. Pierwsza teza, która nam towarzyszyła, była tezą, która brzmi, że poprawa dynamiki wzrostu CIT wobec PKB w Polsce w latach 2016-18 nie pozwala na zmniejszenie dystansu do innych państw OECD. Druga teza Jest to teza dotycząca wzrostu podatku należnego CIT w Polsce w latach 16-18, została wygenerowana przez ograniczony krąg podatników CIT bezpośrednio związanych z konsumpcją w Polsce. Ale po kolei. Proszę Państwa, pokazujemy tutaj, jak wygląda podatek należny CIT w stosunku do nominalnego PKB u nas, rosnący w ostatnich latach, a jednocześnie średnia państw OECD. Pierwsze, proszę Państwa, pierwsza rzecz, która jest niezwykle istotna, a mianowicie w zasadzie wszystkie państwa OECD teraz obecnie wychodzą z dołka po kryzysie, który miał w ostatnich latach udział w naszym całym, w całej naszej Europie i regionie. Widzimy ewidentnie, że wzrost podatku CIT pomalutku wychodzi i to jeśli chodzi o wszystkie państwa. Jeśli chodzi o państwo, jakby powiedzieć polskie, mamy swoją tendencję i mamy swoją specyfikę, gdzie ten PKB absolutnie rośnie. Wniosek, jeżeli popatrzymy na inne państwa OECD, jest taki, że widzimy, że jednak odstajemy od tej średniej. Dwa, proszę Państwa, istotne wnioski, które mogą z tego wypływać, które uważam, że będziemy bardzo mocno udowadniali i będziemy Państwa przekonywali. Po pierwsze, mamy bardzo mocne możliwości do tego, żeby znacznie powiększyć wpływy podatku CIT w następnych latach. Dlaczego? Dlatego, że widzimy, że państwa sąsiadujące w regionie w zdecydowanie lepszy sposób sobie poradziły z tym. Zwróćcie Państwo uwagę, Czechy i Słowacja, najbliższe nam państwa, które też prowadzą politykę uszczelniającą lukę CIT, w miarę sobie dobrze robią, żeby nie powiedzieć lepiej. Dlaczego? Następna, proszę Państwa, konkluzja. Konkluzja płynąca z tego jest taka, że w ramach regionu wciąż mamy szkodliwą konkurencję podatkową i tutaj Polska bardzo mocno musi zwrócić na to uwagę. Mamy Czechy i Słowację, gdzie jakby powiedzieć z dużym impetem wchodzą ze swoimi rozwiązaniami, jak i również z pewnego rodzaju taką miękką polityką, która pokazuje, że mogą być skuteczni. Konkluzja? Konkluzja, proszę Państwa, jest taka, że w dalszym ciągu mamy tutaj możliwości nadrobienia tego, co jeszcze brakuje nam do tej średniej, a jeżeli sobie przeliczymy na nominalny podatek CIT-owski, możemy wpływy mieć w następnych latach znacznie, znacznie wyższe, co powoduje, że może się okazać one bardzo rekordowe na skalę całej Europy. Oczywiście zwróćmy, proszę Państwa, uwagę na kwestię dotyczącą regionu, czyli szkodliwej konkurencji podatkowej. Tu do czego Pan Ambasador nawiązywał, szkodliwa konkurencja funkcjonuje w Europie i o tym absolutnie dobrze wiemy. Od kwestii bardzo takich jaskrawych przykładów, jak Irlandia, Luksemburg, po działania bardziej takie stonowane, regionalne i tutaj absolutnie mamy do czynienia z tą kwestią, że na pewno warto na to zwrócić uwagę. Proszę Państwa, niewątpliwie w ramach naszego raportu zbadaliśmy strukturę wpływów podatku CIT w ramach wszystkich podatników podatku CIT i oczywiście widzimy tą tendencję rosnącą, z czego się niewątpliwie cieszymy, ale mówimy, krzyczymy, chcemy jeszcze. Naturalne, normalne ze względu na to, że będzie więcej, będziemy mieli możliwość planów. Reagujmy na to w ten sposób, że będziemy mieli, jakby powiedzieć, do czynienia z pewnego rodzaju polityką uszczelniającą lukę CIT w pewnych dwóch wymiarach. Proszę Państwa, w wymiarze płacenia podatku CIT przez dużych podatników podatku CIT i tutaj ewidentnie widzimy, że podatek, czyli wzrost tego podatku CIT w ramach przebadanej grupy podatników CIT dotyczy dużych podatników. dużych podatników CIT, a więc tam, gdzie są mali i średni podatnicy CIT, szczególnie z kapitałem krajowym, nie mamy tutaj żadnego wzrostu albo czasami nawet jest tendencja spadkowa. Więc tutaj niewątpliwie zwracamy na to uwagę. W ramach raportu przeanalizowaliśmy, które podmioty są podmiotami, które najwięcej płacą podatku CIT. Stworzyliśmy nawet taką grupę top 40 największych płatników, gdzie widzimy, że 16 z nich to są duże podmioty krajowe i one są największymi beneficjentami podatku CIT. Proszę Państwa, zrobiliśmy jeszcze jedną bardzo tytaniczną pracę, a mianowicie przeanalizowaliśmy wszystkich podatników podatku CIT ze względu na ich specyfikę działalności, a więc w którym zakresie była największa zwyżka podatku CIT. I tutaj Państwo zobaczycie, uwierzcie Państwo, mrówcza praca i będziecie Państwo mieli to odzwierciedlenie w ramach raportu. Widzimy, które sektory mają tutaj największą zwyżkę. I widzimy, proszę Państwa, finanse, półprodukty, motoryzacja, kwestie związane z sieciami handlowymi. Jeżeli Państwo się skupicie na tym raporcie, zwrócicie Państwo uwagę, że głównie są to beneficjenci tak zwanej konsumpcji, a więc banki. Tu w dużej mierze mamy, proszę Państwa, grupę podmiotów finansowych zajmujące się leasingiem. Tam, gdzie mamy, jakby powiedzieć, bardzo dużo podpisywanie umów leasingowych na samochody. A więc mamy tutaj do czynienia z pewnego rodzaju zjawiskiem, które nam pokazuje, że ta zwyżka w podatku CIT w dużej mierze jest powiązana z konsumpcją, a więc również z tą rozpędzoną gospodarką, która jest w Polsce i na świecie. Proszę Państwa, czas mnie goni, więc pozwolę sobie parę konkluzji, które Państwu chciałbym tutaj zasygnalizować i które chciałbym, żeby były one pewnego rodzaju otwarciem do dyskusji, nie tylko na naszych następnych panelach, pierwszym czy drugim, ale przede wszystkim co do dyskusji związanej w przestrzeni publicznej, gdzie możemy być i co możemy dokonać. Proszę Państwa, w dużym skrócie, patrząc na raport i patrząc na wnioski, w Polsce wciąż istnieje bardzo duży potencjał do znacznego podwyższenia wpływów podatkowych z CIT z tytułu skutecznego uszczelnienia luki CIT. I to, proszę Państwa, nie ulega wątpliwości, bo jeżeli mamy w tej chwili tak doskonałe wyniki, jeżeli chodzi o wpływ podatku CIT, jeżeli byśmy zastosowali ściśle określoną politykę podatkową w kontekście uszczelnienia luki CIT-owskiej, możemy się spodziewać naprawdę w następnych latach bardzo dobrych wyników. Jednakże, żeby polityka podatkowa w stosunku do podatników CIT była skuteczna, muszą zaistnieć parę czynników. Oczywiście moglibyśmy na tym długo mówić, to jest również w raporcie, ale przede wszystkim polityka podatkowa powinna być ukierunkowana z jednej strony do małych i średnich przedsiębiorstw, podatników CIT, a inna polityka podatkowa i inne rozwiązania do podatników CIT, które są dużymi korporacjami międzynarodowymi i mają tutaj swobodę w transferowaniu zysków, gdzie nie możemy dokonywać pewnych instrumentów do całej grupy, bo to jest absolutnym minięciem się ze specyfiką, tą, którą zresztą stosowała i Wielka Brytania, i Stany Zjednoczone. I szkodliwa konkurencja podatkowa. To, co podkreślam, proszę Państwa, co może być naprawdę smaczkiem również w polityce Komisji Europejskiej na najbliższe lata, z tym trzeba się zmierzyć, również na poziomie Brukseli, ale my, jeśli chodzi również o region. Proszę Państwa, zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem. Myślę, że będzie on przedmiotem dyskusji i dalszych dywagacji. Wierzymy również, że będziemy mogli przysłużyć się do pewnej narracji, która funkcjonuje i która będzie sprzyjała wzmacnianiu uszczelnienia systemu podatkowego, w szczególnym tego słowa znaczeniu, uszczelnienia luki CIT. Dziękuję Państwu bardzo. Proszę Państwa, minuta przerwy takiej technicznej, proszę nie opuszczać i będziemy mieli, proszę Państwa, teraz przyjemność zaprosić Państwa do pierwszego panelu. W pierwszym panelu, proszę Państwa, gdzie mam zaszczyt i przyjemność gościć wybitnych panelistów. Przepraszam bardzo, proszę Państwa, stres. Wybaczcie Państwo, o najważniejszej osobie zapomniałem, ale proszę mi wybaczyć. Zapraszam Państwa na wykład w tej chwili inauguracyjny gościa specjalnego, pana profesora, prezesa CIRK Sadowskiego. No wielkie faux pas, proszę Państwa. Wybaczcie, panie prezesie, proszę wybaczyć. Zapraszam. Jest to wyjątkowy gość, tym bardziej, że jest, ma pewne spojrzenie ze względu i praktycznego, i teoretycznego na problematykę dotyczącą aspektów. Dziękuję bardzo.
Proszę Państwa, widzą Państwo, że relacje w sądzie są dobre. Można zapomnieć o prezesie przez chwilę i to niczym wielkim nie grozi. Bardzo dziękuję za zaproszenie do tego przedsięwzięcia dzisiejszego, bo tak chyba można to spotkanie nazwać, bo no, ta szkoła słynie z tego, że jej działania mają zawsze wpływ na gospodarkę i na życie społeczne. To nie są tylko redefiniowania pojęć czy kategoryzacje nowe, tylko pewien wymóg, pojawia się tu zawsze pewien skutek praktyczny i zaszczytem jest tutaj zawsze występować. Zresztą pamiętam, że podobne skutki miała poprzednia konferencja, w której uczestniczyłem. No w sumie wszystkie diagnozy, które tam były postawione, niestety się sprawdziły, łącznie z początkiem recesji, który był rok temu zapowiadany tutaj na tej sali, pamiętam. No i wtedy wszyscy w to wątpili, a okazuje się, że jednak dalej gospodarka ma charakter cykliczny i nie ma cudów po prostu. Coś tam się zaczęło dziać. No ale miejmy nadzieję, że mamy takie mechanizmy, które nas przed tym obronią. Między innymi ten wykład pana profesora tutaj pokazuje różne możliwości naszej gospodarki. Mnie osobiście najbardziej ucieszył ten słupek kapitałowy, bo to jest naprawdę rzecz bardzo istotna i jakoś dla mnie nowa. Nie spodziewałem się, że taki udział jako źródło dochodu mają u nas operacje kapitałowe. Natomiast no, jeżeli chodzi o gospodarkę, no to my jako sędziowie głównie się martwimy o to, że ona jest głównie gospodarką taką, bym powiedział, usługową i nieinnowacyjną, prawda? No to jest chyba największa słabość tego wszystkiego, braki takiej zdecydowanej innowacyjności w Polsce. Myślę, że to jest tak niebezpieczne, że nawet w jakiś sposób no, utrudnia przejście do strefy euro, prawda? Bo wiadomo, że te gospodarki tej cechy nie miały, straciły w jakiś sposób, prawda, na tym. No, byliśmy teraz niedawno na Litwie, Słowacji, właśnie oni odczuli to bardzo poważnie wszystko, prawda? Niemniej to jest dobry punkt wyjścia, potem pchnięcie ostrze, no ale to jest problem bardzo istotny. To już jest w takim razie druga konferencja, która gromadzi zarówno naukowców, jak i sędziów, prawników, praktyków, dotycząca spraw podatkowych. Zazwyczaj takie konferencje odbywają się na wydziałach prawa. W Polsce takie normatywne spojrzenie na podatki dominuje. Tutaj mamy ofertę inną. W gruncie rzeczy przeważa spojrzenie ekonomiczne. Te koncepcje, o których tu mówimy, dotyczą w związku z tym prawa materialnego podatkowego, prawda? Proszę zauważyć, czyli prawa CIT-u, VAT-u. Ale w Polsce wielkim problemem, ja teraz mówię z pozycji prawnika, są oczywiście sprawy proceduralne, bo my słyszymy wiele głosów ze strony przede wszystkim przedsiębiorców, stowarzyszeń przedsiębiorców, które no, krytykują procedury, prawda, związane z podatkami w Polsce. Uważają, że one są niepewne mimo tej reformy, która ostatnio była, ale też i procedury sądowe. Chciałem zapewnić Państwa, że jak to się mówi, słuchamy tego wszystkiego, ale po to, żeby coś zmienić na korzyść, no bo rzeczywiście w wielu krajach, na przykład sądy podatkowe są sądami odrębnymi. U nas mieszczą się w środku sądów administracyjnych. To rzutuje jakoś na myślenie, może sędziów mniej, ale na myślenie właśnie od strony proceduralnej, prawda? Na duże sformalizowanie tego postępowania, etc. No i taką naszą troską obecnie jest zbudowanie jakiejś procedury może podatkowej, która by działała w Izbie Podatkowej i w odpowiadających jej wydziałach w sądach wojewódzkich i może by to bardzo ułatwiło i przyspieszyło nasze działania. Myślimy też w ogóle nad reformą sądownictwa administracyjnego, ale nie w sensie jakimś aksjologicznym, bo to jest już wszystko ustalone w Konstytucji. I na szczęście mamy tam wiele rzeczy wyjaśnionych dotyczących naszego sądownictwa, no ale niewątpliwie problemem jest czysta kasacyjność tych sądów. Właśnie w sprawach podatkowych to często jest odczuwane jako dolegliwość, czyli reformatoryjność działań, ingerowanie nawet w działania administracji w wielu momentach byłoby wskazane i nad tym się teraz zastanawiamy. Tym bardziej, że o czym będę jeszcze mówił, sprzyja temu orzecznictwo europejskie, które ostatnio takie wymogi zaczęło stawiać sądom administracyjnym. Część problemów, które mamy, oczywiście można rozwiązać orzecznictwem. My jesteśmy sądem, czy sądami bardzo aktywnymi jako orzeczniczo. Prawda? No, najlepszy dowód to jest prawie 200 pytań prejudycjalnych. Prawda? Te pytania dla sądów powszechnych stały się nowością chyba 3 lata temu, ale my żyjemy z pytań prejudycjalnych, bo kontrola VAT-u na przykład jest praktycznie, tu jest inna sytuacja z CIT-em, ale jeżeli chodzi o VAT, to jesteśmy pod bezpośrednią prawie kontrolą Luksemburga, jeśli tak można powiedzieć. No, czego dowodem jest choćby to, że co roku mamy bardzo istotną wizytę prezesa TSUE. Spotykamy się z nim, wygłasza zawsze jakieś przemówienie, czy raczej odczyt i wykład, bo jest profesorem znakomitym. No i dużo z tego korzystamy. No więc ta koordynacja naszych działań z właśnie z prawem unijnym jest naszym obowiązkiem, bo to w przeciwieństwie do sądów niższej instancji czy do organów administracji to nie jest możliwość. Najgorsze są nowe telefony. Ja pamiętam, mam takie kłopoty, jak mam nowy telefon czasami. Otóż można powiedzieć, że ta sytuacja naszej relacji z sądami europejskimi jest relacją zdefiniowaną też jako obowiązek. My musimy reagować na sytuację niezgodności z prawem unijnym, prawda? Działań administracji nie tylko, ale również i legislatywy. No więc to jest bardzo istotna różnica, jeżeli chodzi o Sąd Najwyższy i nasz sąd. My nie mamy tu możliwości dywagacji tylko nad tym, ale musimy reagować, ale jeżeli nie umiemy na to odpowiedzieć, musimy wystąpić z pytaniem prejudycjalnym. Głównym problemem w takim razie, który my mamy, to jest to, że my bardzo często, a w zasadzie w VAT-ie to prawie cały czas, jesteśmy sądem unijnym jednocześnie, prawda? Bo wiemy, że Unia nie ma przecież swojego sądownictwa poza Trybunałem, ale zasada jest taka, że sąd, przed którym pojawia się kwestia europejska, staje się w tym momencie sądem europejskim, prawda? I musi nad tymi kwestiami zastanawiać, czyli przede wszystkim nad zgodnością treści prawa państwa członkowskiego z prawem unijnym. I to jest coś, co jest bardzo istotne, o czym często nawet nasi legislatorzy zapominają, to znaczy oni dbają o zgodność oczywiście z prawem unijnym, bo są na ten temat zawsze opinie na przykład, ale to wszystko się w sumie rozgrywa dopiero na sali sądowej, kiedy dane sprawa, bo my żyjemy w systemie prawa kontynentalnego, prawda? To nie jest prawo precedensowe. Musimy mieć tekst prawny, abstrakcyjny, ogólny. Nikt go jeszcze nie napisał doskonale, bo jest w języku naturalnym, więc musi go zrozumieć praktycznie każdy, no ale to za to są nieścisłości, prawda? Czyli ta władza sędziowska, na którą się tak narzeka, to w gruncie rzeczy jest władza nad znaczeniem, prawda? Że my koordynujemy te znaczenia. Staram się to zawsze powtarzać przy różnych okazjach, żeby nie było nieporozumień co do naszej roli. My musimy te znaczenia koordynować, bo całe prawo unijne musi być zintegrowane. To jest sprawa w zasadzie najważniejsza. No po prostu sąd na rubieży wschodniej, powiedzmy w Białymstoku czy w Lublinie, musi tak samo orzekać jak sąd w Aveiro w Lizbonie. Przepraszam, tam byłem, to dlatego takie małe miasto mi się przypomniało, tam jest dobry uniwersytet. No więc tu nie może być różnych orzeczeń, ponieważ to jest sprawa w ogóle dobrobytu Unii. Ten VAT, prawda? My z tego płacimy składkę i to musi być dobrze obliczane, identycznie rozumiane, no bo jeżeli mamy swobodny przepływ towarów, kapitałów, usług, prawda, i osób, to już jest inna sprawa może, ale tych trzech czynników, no to musimy mieć identyczne zasady, żeby nikt nie tracił przy tym, prawda, ani nie zyskiwał nadmiernie. I tak jak w zeszłym roku w czasie takiego wykładu w naszym sądzie powiedział właśnie prezes Lenartz, zaufanie wzajemne sądów unijnych opiera się na pewności, że wszystkie tak samo rozumieją procesy integracyjne. To nie żadna złośliwość, prawda, że się uchyla jakiś tam wyrok, prawda, sądowy, czy mówi się, że ta ustawa nie jest zgodna z treścią prawa europejskiego, bo tu chodzi po prostu o to, żeby to było, żeby to wszystko identycznie działało w każdym zakątku Unii. To jest warunek integracji. Stąd zasada zresztą pierwszeństwa w stosowania prawa unijnego przed prawem krajowym. Zawsze tak jest, że jeżeli my widzimy, że nasza regulacja jest niezgodna z prawem unijnym, to mamy obowiązek stosowania, znów stosowania, nie obowiązywania. Bo to też się w życiu, na przykład naszym publicznym, często myli, że uchylił Trybunał jakąś akt prawny. Nic nie uchyla, on tylko mówi sędzio, nie stosuj tego. Stosuj prawo unijne, prawda, w tym wypadku, bo to prawo krajowe jest niezgodne z prawem unijnym, z naszym zdaniem, prawda, i musisz tę treść akceptować. No, to jeszcze mamy takie orzeczenia stare, Siemens-Costa, to w zasadzie nie jest żadna nowość, prawda, ale można też dodać jeszcze, że dzisiaj idziemy jeszcze dalej w tym wszystkim, bo dotąd dotyczyło to tylko prawa, które nie było dyrektywą, bo wiemy, że dyrektywa ma działanie nie horyzontalne, tylko wertykalne, prawda? No więc można powiedzieć w takim razie, że dzisiaj nowe orzeczenia, tutaj niedawno cytował jeden z sędziów unijnych na swoim wykładzie to orzeczenie, bardzo ważne z 2018 roku, to jest Link Logistic, numer już nie pamiętam, w tej chwili nie zapisałem, że również dyrektywa może być podstawą odmowy, treść dyrektywy może być podstawą odmowy stosowania prawa krajowego, co dotąd było raczej ze względu na brak horyzontalności, tak, no, można było zarzucić, że nie została włączona do systemu, prawda, że prawo nie zostało zintegrowane, to była podstawa, ale sama treść dyrektywy tutaj ma teraz o wiele silniejszą jeszcze pozycję. No, wzmocniona jest również wykładnia prounijna. Mówię teraz cały czas o czynnikach, które wpływają na nasze rozumienie podatków, prawda? To nie jest tylko legislator, to nie są tylko te rozważania, prawda? Dlaczego ta władza sędziowska jest tutaj istotna? Bo jeszcze do tego dochodzi wykładnia prounijna, czyli mamy teraz pracę na ten temat bardzo ciekawe pana, zresztą na szczęście przyjęliśmy go jako sędziego, pana sędziego Rowińskiego z Poznania i no, osoby, którą tutaj nie znam, ale jej książkę czytałem, znakomitą, opisała pierwsza chyba system dyskursu Maduro, bardzo ciekawy w ustalaniu właśnie tych wykładni, bo te wykładnie muszą być ustalone przecież w dyskursie, bo jest do tego jeszcze wszędzie suweren, prawda, który nie może, oddaje, jak mówią Niemcy, Solange, tę swoją suwerenność, prawda? Tylko do tego, do krawędzi traktatu, prawda? Ta suwerenność jest oddana. No więc tylko w drodze dyskursu możemy uzgadniać te przepisy. No i pani Sołtyk właśnie w swojej pracy, którą serdecznie polecam, bardzo, bardzo dobre dywagacje tam prowadzi ten temat. No i też pojawiło się orzeczenie właśnie w 2018 roku Dansk Industrial, że krajowe metody wykładni, jeżeli umożliwiają zgodną z unijną interpretację, to mamy obowiązek odejść od dotychczasowej linii interpretacyjnej, nawet jeżeli tam były użyte jakieś specjalne narzędzia typu uchwała siedmiu sędziów i tak dalej, musimy od tego odejść na rzecz rozwiązań unijnych. No więc to są bardzo ostre orzeczenia, byśmy powiedzieli, prawda, które sugerują, że nasza rola jako sędziów unijnych jest na każdym kroku pierwszoplanowa. Podobnie są orzeczenia, które mówią, że sędzia ma prawo do wypełnienia luki w prawie, jeżeli uzyska tym samym zgodność z prawem unijnym. Więc proszę sobie wyobrazić, jak rola sędziów rośnie, prawda? To jest już aktywizm w zasadzie taki unijny, może, prawda, w prawie krajowym. No, podobnie, i tutaj dochodzimy do kwestii w Polsce istotnej, problem wykonywania orzeczeń sądów administracyjnych. Wiemy, że są z tym teraz kłopoty na tle orzeczenia dotyczącego sposobu powołania KRS-u, ale to nie są kwestie podatkowe na szczęście. Dzisiaj nie musimy tego rozważać, prawda? Niemniej też to orzecznictwo ostatnie z lipca 2019 roku, to jest Torbarów, prawda? C556/17, one mówią wyraźnie, że artykuł 6 to nie tylko jest sprawa dojścia do sądu, prawa do rzetelnego procesu, ale też spodziewane wykonanie tych orzeczeń. I mało tego, sąd, który widzi, że nie ma środków wykonania w danym kraju, może sam je zbudować. No to już jest w ogóle szokujące, ja myślę, że dla każdego polityka to jest sprawa zupełnie szokująca, że może to zbudować, czyli może wykreować nawet decyzję administracyjną, nawet jeżeli w jego systemie takiej możliwości nie ma. Czyli my, nie mając tej możliwości, jako sądy kasacyjne, moglibyśmy wykreować taką decyzję. No, to jest kwestia odwagi sędziów oczywiście, prawda? To nie jest tylko niezawisłość, bo czasami się mówi, o, sędzia powinien być odważny. Jasne, że musi być odważny, ale to jest zupełnie oczywiste, że musi się czuć niezależny i niezawisły. Ale trzeba mieć jeszcze odwagę, ja to nazywam odwagą teoretyczną. Czyli wyjść poza swoje kategorie, zastane kategorie myślenia prawniczego, prawda? Bo my jesteśmy szkoleni pozytywistycznie i po kelsenowsku, no powiedzmy szczerze, prawda? Ja to zresztą bardzo cenię. Czyli legalizm ten nasz, który jest wpisany w konstytucji, jeżeli chodzi o sądy administracyjne, jest legalizmem no jak najbardziej odpowiadającym temu wychowaniu, prawda? Główna wartość to jest legalizm, on dzisiaj zaczyna, jeszcze będę o tym za chwilę mówił, trochę słabnąć, ale przez zasadę subsydiarności głównie, ale mimo wszystko to jest kategoria bardzo, bardzo istotna. No i co? I w takim razie mamy tutaj sytuację, w której wychodzimy poza tę legalność, wychodzimy poza tego kelsena, poza ten pozytyw. My się bardziej zbliżamy do tego aktywizmu sędziowskiego w doktrynie amerykańskiej, która się, prawda, nazywała Living Constitution i tam były dwa stanowiska główne, właśnie aktywizm i drugie stanowisko, które prezentował świętej pamięci sędzia Scalia, prawda, które wiązało się z tekstem, trzymaniem się tekstu, intencji prawodawcy, prawda. U nas wyraźnie no to odpada, bo skoro są te orzeczenia i one są dla nas wiążące, to my musimy, ale w wymiarze europejskim, podkreślam, to nie jest niebezpieczne, prawda, przejawiać aż taki aktywizm. Ja tutaj nie prowadzę jakiejś agitacji, tylko ja opisuję orzeczenia, prawda, jaki to ma wpływ w takim razie na sytuację związaną ze stosowaniem prawa podatkowego. Najczęściej te problemy, zresztą powiedzmy szczerze, są omawiane na tle ogólnego prawa administracyjnego, ale proszę zwrócić uwagę, że niedawno było orzeczenie ETPC. Wszystkich nas szokowało, pamiętam, ja trzy gazety czytałem i szukałem tego orzeczenia, potem i dostałem, które powiedziało, że uprawnienia zawarte w podatku VAT są w zasadzie prawami człowieka. Nawet nie w zasadzie, tylko wyraźnie. Nazwało to sytuacją naruszenia praw człowieka. No więc to chyba chodziło o związek z prawem przedsiębiorcy, z prawem do prowadzenia działalności gospodarczej, czyli drugiego stopnia prawa człowieka chyba, miejmy nadzieję, że to były. No niemniej było to bardzo szokujące dla wszystkich sędziów i prawników. No, okazuje się w takim razie, że często ten nasz aktywist, który jest tak często, tak bardzo obrażany, można powiedzieć, przez opinię publiczną, nie jest zasługą sędziów, tylko zasługą tego, że kiedyś, w 2004 roku, zrezygnowaliśmy z części naszej suwerenności, przedtem zmieniając konstytucję i na to pozwalając, i w związku z tym oddaliśmy tę część naszej suwerenności organizacji międzynarodowej, którą jest Unia Europejska, prawda? Decydując się na to, co pan ambasador zresztą powiedział w swoim wystąpieniu, no, to była decyzja świadoma, prawda? No, jeżeli się na coś takiego decydujemy, to musimy dotrzymywać, mówiąc krótko, umów. Jeżeli chcemy mieć pieniądze jeszcze do tego, prawda? Bo my mamy takiego pecha, że wszystko, co robimy, dotyczy pieniędzy, prawda? Więc jest to bardzo trudna sytuacja. To jest jeden czynnik, który zasadniczo wpływa na problem, na pozycję sędziego w całym systemie podatkowym i w tym procesie również uszczelniania. Tu chciałem tylko dodać, że my zawsze jesteśmy na końcu, prawda? Ja czasami miałem wrażenie, jak już się wszystko stało, prawda, to my wydajemy nasze wyroki, porządkujemy sytuację. Takie było kiedyś powiedzenie, że czasami sąd to jest jak babcia w rodzinie, prawda? Wszystko wie, nic nie może. Dopiero na końcu coś pożycza wnukom na przykład, prawda? A to jest coś tutaj bardzo, bardzo do tego zbliżonego, bo to nie jest tak, że możemy przewidzieć już przyszłość i przyszłe zmiany prawa. Reagujemy na to, co jest, i to modyfikujemy zgodnie z prawem europejskim, unijnym, jeżeli jest, są te, pojawiają się te problemy, o których mówiłem. Ale to jest mało. Ja jeszcze bym chciał zwrócić uwagę na to, że drugi czynnik, to zupełnie nowy teraz od wielu lat, i to dlatego cieszę się, że te problemy są dyskutowane tutaj, w uczelni ekonomiczno-handlowej, prawda? To jest sprawa powiązań pomiędzy orzecznictwem, szczególnie właśnie VAT-owskim, a nauką ekonomiczną. To często się mówiło zresztą w Polsce, że te nasze wyroki to są takie wyroki prawnicze, a wyroki sądów unijnych korzystają o wiele szerzej z języka ekonomicznego. Czasami czytamy książkę, czasami czytamy wyrok, który po prostu zawiera całe fragmenty książek ekonomicznych, że tak powiem, makroekonomii najczęściej, powiedzmy szczerze, jakieś uwagi się pojawią. Ja chciałbym Państwu zwrócić uwagę na to, że to już trochę może krócej, że chociaż mam tu dużo cytatów orzeczniczych, niektóre spróbuję przeczytać, mianowicie można powiedzieć, że to nie jest tak, że my przechodzimy od szkoły do szkoły i coś się staje modne ekonomicznie lub przestaje być modne, ale pewne typy myślenia ekonomicznego, od których na przykład zaczynał TSUE, to były wyraźnie związane z, no, z taką wizją podatnika jako podmiotu racjonalnego. Coś, co nam przypomina bardzo zasady Pareto, prawda, i koncepcję racjonalności, która tam się pojawia. Państwo pamiętają na pewno w tym gronie, to tylko prawnikom można przypomnieć, prawda, że jak to się, najlepiej to po angielsku, ale przepraszam, spróbuję to przeczytać. A distribution to efficiency of Pareto optimal if no other distribution could make at least one person better off without making anyone else worse off. Prawda? Czyli sposób zyskiwania nie może się odbywać kosztem innych, tak można powiedzieć. I tutaj to na początku była podstawowa koncepcja ekonomiczna, którą się posługiwało TSUE. Mam tu wyroki, dzięki uprzejmości pana Tomka Grzybowskiego, który mi wyszukał te wyroki. Bardzo dziękuję, bo ja wymyślałem może te szkoły, a on znalazł mi orzeczenia. Więc tutaj mam orzeczenie na przykład bardzo stare, z 70 roku. Internationale Handelsgesellschaft C1170. Swoboda działania jednostek nie powinna być ograniczona poza zakres wymagany dla celów interesu publicznego. Typowe sformułowanie takie paretowskie. Teraz Salomi Oltean C183/14. Sankcjonowanie z tytułu nieprzestrzegania przez podatnika obowiązków w zakresie rachunkowości i składania deklaracji odmową prawa do odliczania wykracza w sposób oczywisty poza to, co jest niezbędne do realizacji celu polegającego na zapewnieniu prawidłowego stosowania tych obowiązków w sytuacji, gdy prawo Unii nie stoi na przeszkodzie, by państwa, to chyba jakiś translator tłumaczył, ale by państwo członkowskie nakładały w odpowiednich przypadkach jako sankcje za naruszenie swoich obowiązków grzywny lub kary pieniężne proporcjonalne do wagi naruszenia. O, prawda? To jest ta istota. Zasada proporcjonalności, ale w tym rozumieniu VAT-owskim, prawda? Praktyka wykracza taka poza to, co jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego podatku VAT i do unikania oszustw podatkowych w rozumieniu artykułu 273 dyrektywy 112, ponieważ jeżeli korekta deklaracji przez organ podatkowy następuje dopiero po upływie terminu zawitego przysługującego podatnikowi na dokonanie odliczenia, może ona doprowadzić nawet do utraty prawa do odliczeń. No i tu równolegle, bo ja nie chciałbym powiedzieć, że tu idzie szkoła, potem idzie następna szkoła w orzecznictwie i następna, ale tak jak w filozofii czy w sztuce zawsze są te wątki równoległe, prawda? My tak przeskakujemy jak pomiędzy strunami w czasoprzestrzeni, można powiedzieć, pomiędzy Pareto do Buchanana skaczemy, a potem się okazuje, że jeszcze jest trzecia możliwość, o której zaraz powiem. No więc też mamy sporo orzeczeń, które raczej pachną Buchananem, wyborem publicznym, prawda? One są też stosowane tutaj w TSUE. No na przykład coś, co z tymi zasadami konstytucyjnymi, które Buchanan opisywał, się wiąże w Unii. To jest orzeczenie C216/18 LM, takie ma nazwę. W celu udzielenia odpowiedzi na postawione pytanie należy przypomnieć, że prawo Unii opiera się na zasadniczym założeniu, zgodnie z którym każde państwo członkowskie dzieli z wszystkimi innymi państwami członkowskimi i przyjmuje, że państwa te dzielą się z nim, szereg wspólnych wartości, na których opiera się Unia, jak sprecyzowano w artykule 2 Traktatu Unii Europejskiej. Założenie to oznacza i uzasadnia istnienie wzajemnego zaufania między państwami członkowskimi, że wartości te będą uznawane i że zatem prawo Unii, które wprowadza je w życie, będzie przestrzegane, prawda? I tutaj jest opisana ta zasada wzajemnego uznania i te wszystkie wartości, no, które decydują o wyborze publicznym w Unii, prawda? Dokonywanym przez sądy krajowe jako sądy unijne. No i jeszcze jedno orzeczenie z tego cyklu, bo one są ciekawe i ważne, u nas to trzeba uświadamiać. To jest takie orzeczenie C105/14 Toriko. Następne, mianowicie, o ile państwom członkowskim przysługuje oczywiście swoboda w wyborze mających zastosowanie sankcji, to było z naszą sankcją też był taki problem, które mogą przybrać formę sankcji administracyjnych, karnych lub obydwu rodzajów tych sankcji łącznie, w celu zagwarantowania pełnego poboru wpływów pochodzących z podatku VAT, a przez to w celu zagwarantowania ochrony interesów finansowych Unii zgodnie z przepisami dyrektywy 112, i artykuł 325 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, to jednak sankcje karne mogą się okazać nieodzowne, bo była taka dyskusja o tych sankcjach w naszym kodeksie karnym, prawda? One są zgodne z tym, co tutaj jest powiedziane właśnie. W celu zwalczania w skuteczny i odstraszający jeszcze do tego sposób niektórych poważnych przypadków oszustw w podatku VAT, prawda? No więc to jest właśnie mentalność, jak gdyby kategorie biukananowskie tutaj występują, wpływają na wybory publiczne. Ale ostatnio, przy okazji tak zwanej dobrej wiary w VAT-cie, prawda, zwróciłem na to uwagę, powiem szczerze, jako sędzia, bo byłem w zespole, który sądził ciastkarstwo. Ciastkarstwo i usługi pogrzebowe związane są z pojawieniem się nagle czegoś, co bym nazwał behawioralną koncepcją, prawda? No zresztą ona tak jest nazywana, jest ekonomia behawioralna, czy behawioralna, jak Polacy najczęściej spolszczają. Mianowicie odrzucająca normatywną koncepcję konsumenta na rzecz właśnie, jego pozycji konsumenckiej, no i moralnej trochę też, czyli problem tej dobrej wiary, jak to rozumieć. Czy on ma spełnić jakieś wymogi normatywne, czy to musi być jeszcze coś innego, prawda? U nas jest ten spór w orzecznictwie cały czas, ale właśnie w prawie, w orzecznictwie TSUE pojawiły się orzeczenia takie, które nas trochę przestraszyły właśnie w tym ciastkarstwie. Tam chodziło o reakcję konsumentów na zmiany tych cen ciastek, bo one wpływały na zmianę VAT-u, wysokości kwot oczywiście VAT-owskiej. No, powstało pytanie, co z tym robić, jak to traktować. No i odpowiedź była taka, że w gruncie rzeczy powinniśmy badać rynek, powinniśmy badać konsumentów. Początkowo były to skrajne rzeczy. My się zastanawialiśmy, czy nie będziemy musieli, niezależnie od biura ekonomicznego naszego w Biurze Orzecznictwa, powołać jeszcze jakiegoś socjologa, który będzie nam badał konsumentów w danej sprawie. Mówił, jak na tym rynku, gdzie ta sprawa była, to działa, prawda? Czy te ceny mają wpływ, czy na przykład smak ciastka, no co tam wchodzi w grę, prawda? I tutaj jest orzeczenie właśnie jedno, które chciałbym przytoczyć, C9409KE. W tym zakresie należy przypomnieć, że kryteria te, takie jak oczekiwanie przeciętnego konsumenta, do którego odwołuje się komisja, mają na celu ochronę funkcjonalności systemu podatku VAT w świetle zróżnicowania transakcji handlowych. Jednakże Trybunał sam uznał brak możliwości udzielenia wyczerpującej odpowiedzi na ten problem. I podkreślił konieczność uwzględnienia wszystkich okoliczności, w jakich dokonywana jest rozpatrywana transakcja. I tutaj są przytoczone różne orzeczenia w tej sprawie. No i można powiedzieć, że nagle no, cała wizja taka normatywna, czy też jak w pierwszej wersji, w pierwszych szkołach, wizja po prostu człowieka rynku, prawda, racjonalnego podmiotu działającego na rynku, tutaj uległa nagle kompletnej zmianie, bo pojawia się no, konsument, człowiek realny ma być odtworzony, prawda, w tym wszystkim. No więc, ale zauważmy, że te same meandry obserwujemy w samej ekonomii, prawda, to są też spory pomiędzy wielkimi ekonomistami o właściwe podejście do zagadnień ekonomicznych właśnie z różnych pozycji, czy racjonalności, czy właśnie problemu wyboru publicznego, czy z pozycji zachowań rynkowych, realnych zachowań, nie wymodelowanych, prawda? No i tak jak powiedziałem, w polskim orzecznictwie to też się odbija. My mamy też dwie koncepcje. Koncepcję behawioralną konsumenta, tutaj pan Tomek był łaskaw wypisać mi szereg orzeczeń, jedno moje, także w czym brałem udział. Behawioralno 1 FSK 1843/15 i tam orzecznictwo, jest to około 20 wyroków, więc to jest ważne, to jest duże orzecznictwo i koncepcja normatywna konsumenta, to jest w mniejszości u nas. No, czyli jak gdyby ten realizm behawioralny nam odpowiada w naszym sądownictwie. Proszę Państwa, no więc nie